Wydawnictwo Genius Creations oraz właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki Marcina A. Guska Szare płaszcze. Komandoria 54. Czyta Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy. Obleśni. To było pierwsze słowo, które przychodziło Walerianowi do głowy, kiedy próbował opisać towarzyszy. Brudni, śmierdzący, ubrani w nigdy nieprane szmaty. Siedzieli przy ognisku, gotując w starym kociołku coś, co cuchnęło jeszcze gorzej niż oni. Starał się więc trzymać jak najdalej. Niemal bał się, że ten odór mógłby przejść na niego. Więc tak to ma wyglądać? Spytał w duchu sam siebie. Po wszystkim, co zrobiłem, co poświęciłem i co wycierpiałem? Jak do tego doszło? Rozejrzał się dookoła, ale pradawna puszcza, w której przebywali, nie przynosiła żadnych odpowiedzi. Wszechobecną ciszę zakłócało tylko nienaturalnie brzmiące bulgotanie dochodzące ze starego, wyszczerbionego kociołka. — Będziesz jadł? — spytał zachrypniętym głosem bliższy. — Chyba sobie daruję — odpowiedział Walerian, nawet nie zerkając na pokrytą czerakami twarz Banity. Wstał i odszedł kilka kroków w głąb lasu, próbując uciec od smrodu. Po tygodniach wędrówki jego drogie ubranie było całkowicie zniszczone. Guziki poodpadały z eleganckiego dubletu, nogawice rozdarły się na kolanach, a całość już dawno zmieniła kolor na błotny. Żywił jednak nadzieję, że wciąż wygląda lepiej niż te zwierzęta przy ognisku. Bliższy i dalszy. Tak nazywał swoich towarzyszy, zależnie od tego, gdzie akurat stali. Prawdziwe imiona nie interesowały go i nawet nie próbował ich spamiętać. I tak nie miał z nimi o czym rozmawiać. Jeszcze do niedawna był lekarzem z wolnych miast. Do czasu, aż zabobonni głupcy przyszli po niego w środku nocy i zabrali wszystko, co miał. Nie potrafili docenić znaczenia jego pracy. Był gotów umrzeć, spoglądając swoim oprawcom w oczy, jak męczennik zginąć za sprawę, której poświęcił już tak wiele, ale nie mógł. Jego praca nie była jeszcze ukończona, a nikt inny nie podołałby zadaniu. Nikt inny nie miał wiedzy i determinacji potrzebnych, by zakończyć to dzieło. Więc uciekł, unikając prześladowców. A teraz wylądował tutaj, na środku pustkowia, z bandą degeneratów. Znów śnisz na jawie? Rozbrzmiał nad nim donośny, głęboki głos olbrzyma. Walerian nigdy nie mógł zrozumieć, jakim cudem ktoś tych rozmiarów mógł poruszać się tak cicho. Czy już czas? Spytał, odsuwając się o kilka kroków od przybysza. Tak, tej nocy ruszycie. Wielkolud usiadł na pniu, a jego oczy znalazły się na równi z oczami stojącego człowieka. Jesteś gotów? Oczywiście, że jestem. W tej cholernej puszczy nie ma do roboty nic poza byciem gotowym. Nie podobało mu się, że kolos na niego patrzy. Całkowicie czarne oczy tej istoty miały w sobie coś przeraźliwie przenikliwego. Jakiś magnetyzm. Nie sposób było przestać w nie patrzeć. Dobrze, będę potrzebował trzech z jednej krwi. Jedną młodą. Jak młodą? Spytał Walerian z pewnym zaniepokojeniem. Olbrzym podrapał się po łysej głowie. Całe jego ciało, okryte jedynie przepaską biodrową, wydawało się pozbawione wszelkiego owłosienia. Nie więcej niż 8 wiosen, ale nie martw się, jestem pewien, że obstawa świetnie sobie poradzi z tym zadaniem, stwierdził zerkając w kierunku banitów przy ognisku. Dzieci to wręcz ich specjalność. Twarz Waleriana wykrzywiła się w grymasie obrzydzenia. Ciekawe, zauważył jego rozmówca. Powiedz mi, przyjacielu, bo wolę to wiedzieć na przyszłość, gdzie dokładnie przebiega granica wiekowa, poniżej której porywanie, torturowanie i mordowanie wydaje ci się czymś obrzydliwym? Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla sprawy. Nie czerpałem z tego przyjemności. To była tragiczna konieczność. Zabawne. Tamci dwaj... Wielkolud wskazał bliższego i dalszego. Wszystko, co zrobili, zrobili dla siebie i czerpali z tego olbrzymią przyjemność. I oto jesteście dokładnie w tym samym punkcie. Gigant wstał i powoli ruszył przed siebie. Uważajcie na szaraków. Z tego, co słyszałem, zakon ściąga w najbliższym czasie nowych rekrutów w te okolice. Pięści Waleriana zacisnęły się na samą myśl o oprawcach z Szarej Straży. I jeszcze jedno, Upewnij się, że dziecko, które przyprowadzicie, jest nietknięte. Olbrzym wymownie spojrzał w kierunku zbirów przy ognisku. Obrzydzenie malujące się na twarzy Waleriana musiało go wielce rozbawić, gdyż odszedł uśmiechając się, jak gdyby właśnie usłyszał wyśmienity dowcip. Duncan ukląkł na trakcie i przez chwilę uważnie przyglądał się śladom. Wilk orzekł wreszcie. Szokujące, skomentował Edwin z wysokości swojego konia. Wilk, kto by się spodziewał? Ostatecznie nie jesteśmy w środku puszczy czy czegoś takiego. Rozłożył ręce, wskazując otaczające ich ze wszystkich stron nieskończone zastępy drzew. Nie widzisz w tych śladach niczego dziwnego? Spytał tropiący, spoglądając na swojego towarzysza. Jeździec przybrał zamyśloną minę, którą zwykł robić, gdy udawał zastanowienie. Tamten ślad jest faktycznie dziwny, odparł. To zwykła kałuża, skwitował Duncan. Albo tylko chce, żebyśmy tak myśleli, zaznaczył konny, podnosząc do twarzy palec wskazujący prawej ręki. Daj spokój, nigdy nawet nie widziałem żywego wilka. O co ci chodzi? Był sam, stwierdził łowca. A to ważne, ponieważ... Wilki to zwierzęta stadne, jak szarzy strażnicy. Zwykle trzymają się razem. Myśliwy wstał i otarł czoło ręką. Mimo letnich upałów miał na sobie kolczugę, na którą założył tunikę z herbem zakonu Szarej Straży. — A czy to mały wilk? — spytał jego towarzysz. — Raczej dosyć duży. — Szkoda. Jakby był mały, moglibyśmy go złapać i wytresować. To byłoby coś, mieć własnego wilka. Może nawet byłby szary. W balladach, które śpiewałem w wolnych miastach, szarzy strażnicy często mieli ze sobą szare wilki. I naprawdę wierzyłeś w te ballady? Oczywiście, że nie. Część z nich sam wymyśliłem. Westchnął śpiewak. Gdybyśmy wpadli do jednej z okolicznych wiosek z małym szarym wilczkiem, nie potrzebowalibyśmy nawet szarych płaszczy. Wszystkie kobiety i tak by się na nas rzuciły. Słońce powoli obniżało się w swojej wędrówce po nieboskłonie, temperatura nadal jednak była nieznośna. Duncan w swoim pancerzu wyglądał, jakby zaraz miał się ugotować. Wiesz, że moglibyśmy jechać nago, a i tak wszyscy tutaj wiedzieliby, że należymy do Szarej Straży, stwierdził Bart, sam ubrany jedynie w lekki kaftan. Miejscowi muszą czuć przed nami respekt. Człowiek w zbroi wzbudza większy respekt niż człowiek w podartej koszuli. Po raz nie wiem, który powtarzam, ona nie jest podarta. To ma tak wyglądać. W ogóle nie znasz się na modzie wolnych miast. I uwierz mi, że nieprzytomny człowiek w kolczudze nie wzbudzi większego respektu. Jestem daleki od utraty przytomności, zapewnił młodzieniec stanowczo, po czym uciszył towarzysza ruchem ręki. Nasłuchiwał. Las wydawał się spokojny, jak zawsze. Potężne drzewa nachylały się nad starym, szerokim traktem imperialnym, jakby gotowe w każdej chwili na niego wkroczyć. Minęło ponad 100 lat od czasu, kiedy ostatnio ktoś naprawiał tę drogę. Przyroda coraz wyraźniej pochłaniała szlak, tak jak pochłonęła już większość innych śladów minionej cywilizacji. Wóz, stwierdził wreszcie Duncan. I po chwili na potwierdzenie jego słów ich oczom ukazał się nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. O tej porze zgaduję, że to będzie stary Nolan, ocenił Edwin. Kiedy powóz się zbliżył, zobaczyli, że obok starego, pomarszczonego woźnicy siedziała jedna z jego licznych rudych i piegowatych wnuczek. Duncan nie miał pojęcia, która, gdyż nie rozróżniał dziewcząt. Poza tą dwójką z tyłu wozu na skrzyniach siedziała jeszcze przygarnięta przez mężczyznę dziewczyna o imieniu Amelia. — Witamy pana gospodarza! — zakrzyknęli jeźdźcy. — Na patrolu widzę — odparł starzec. — Służba, nie drużba — powiedział Edwin tonem kogoś ciężko pracującego. — A my z nowej wioski wracamy, zapasy żeśmy uzupełniali. — Nie ma z wami Magnusa? — spytała siedząca obok Nolana wnuczka, chyba środkowa, Tatria. — Nie — pospieszył z wyjaśnieniem Edwin, szczerząc się do dziewczyny. — Nasz wielki przyjaciel pozostał pilnować komandorii. Spodziewamy się dziś przybycia nowych rekrutów. — Miejscowe dziewki się ucieszą — powiedział z przekonaniem Nolan. — Niech tylko trzymają się z dala od moich dziewuch, bo jaja pourywam. — A ty też się tak do niej nie szczesz, wyjcu. Moje wnuczki są dla lepszych od ciebie. — Wypraszam sobie, szary strażnik to na pewno najlepsza partia w okolicy. — Ano, szary strażnik, a nie jakiś rekrut z daleka. Płaszcz najpierw zdobądź, to może wnuczki na ciebie spojrzą. To może chociaż panienka Amelia się zlituje i obdarzy biednego śpiewaka uśmiechem. Panienka Amelia ma lepszy gust do mężczyzn, odpowiedziała dziewczyna, taksując go spojrzeniem. Z pewnością ostrzeżemy nowych rekrutów, by trzymali ręce przy sobie, zapewnił Duncan, przerywając rozmowę. A teraz powinniśmy ruszać. Nasza zmiana się jeszcze nie skończyła. Skinęli głowami i ruszyli naprzód. Nolan pogonił dwie stare kobyły, które ciągnęły jego powóz. Myślisz, że ktoś powinien powiedzieć starcowi, że większość chłopów w sąsiedztwie nie trzyma swoich rąk z dala od jego wnuczek? Spytał Bart. Tylko jeśli chcesz mieć go na sumieniu. Jego albo połowę mężów w tej okolicy. Ruszyli dalej w swoją stronę. Trubadur nie mógł jednak powstrzymać się przed kolejnym komentarzem. To niepojęte. Oto jesteśmy inteligentni, obyci, wykształceni, kulturalni. Dwa wspaniałe przykłady przyszłych szarych strażników, a tymczasem wszystkie dziewki w okolicy oglądają się tylko za tym tępym wielkoludem Magnusem. Nolanówny prawie wyskakują z ubrań na sam jego widok. Ja rozumiem, że jego gabaryty i pewien ruralistyczny wdzięk mogą lepiej przemawiać do prostych niewiast zamieszkujących te bądź co bądź wiejskie okolice. Jednak nadal jest to zaskakujące. Może to dlatego, że używasz słów w stylu ruralizm, zauważył Duncan. Było już późno. Mieli właśnie kończyć patrol i wracać do komandorii, gdy w oddali pojawiła się trójka jeźdźców. Wygląda na to, że przybyli nowi rekruci, stwierdził Duncan. Nowo przybyli stanowili dziwaczną zbieraninę, nawet jak na rekrutów zakonu. Arystokrata, mnich i wyjątkowo osobliwa kobieta. Wszyscy troje byli mniej więcej w wieku Duncana i pochodzili z południa, z terytoriów centralnych, gdzie mieściło się serce Imperium. Pierwszym jeźdźcem był Nathaniel, trzeci syn księcia Terylu, o czym nie omieszkał poinformować już przy pierwszej okazji, szczerząc przy tym swoje doskonale białe zęby. Na drugim koniu siedział Lucius, niezbyt postawny chłopak z ogoloną na czubku głową. Jego ubranie stanowił podniszczony mnisi habit, na który niechlujnie naszyto herb z wizerunkiem szarej wieży. Ostatnia jechała młoda kobieta o imieniu Kassandra. Była drobną niewiastą w całkowicie niedopasowanym męskim ubraniu. Czy ta komandoria ma już dowódcę rekrutów? Spytał Nathaniel, kiedy skończyli się przedstawiać i ruszyli w dalszą drogę. Tak się składa, odpowiedział Duncan, że ja pełnię tę funkcję. Przybysz po raz pierwszy naprawdę zatrzymał na nim wzrok. Jestem pewien, że świetnie sobie radzisz. Ku zaskoczeniu wszystkich zabrzmiało to naprawdę szczerze. Rozumiem, że masz jakieś doświadczenie na froncie dowodzenia? Nie, przyznał niechętnie zapytany. Ale mój ojciec był szarym strażnikiem, więc można powiedzieć, że całe życie spędziłem w zakonie. Świetnie, będę potrzebował kogoś takiego w roli zastępcy. Zszokowany Duncan bezskutecznie próbował znaleźć odpowiednią odpowiedź. Na szczęście Edwin postanowił przerwać rozmowę, zmieniając temat. Więc zgaduję, Luciusie, że jesteś mnichem. Tak, to znaczy nie, w sensie mężczyzna wydawał się wręcz przerażony faktem, że ktoś zwrócił na niego uwagę. Wychowałem się w klasztorze, ale nigdy nie przyjąłem święceń. Opat stwierdził, że muszę najpierw zobaczyć świat poza wyspą. Wyspą? Tak, nasz klasztor jest położony na małej wysepce. Mieszkają tam tylko braciszkowie i... Chwila. Jak to, tam się wychowałeś? Moi rodzice zginęli, kiedy byłem dzieckiem. Katastrofa okrętów, fale wyrzuciły mnie na brzeg i zakonnicy postanowili się mną zaopiekować. Więc nigdy nie widziałeś żadnego kawałka świata poza klasztorem? Nie, nigdy, ale dużo czytałem, dodał pospiesznie Lucius. Ten przydział zaczyna się robić coraz ciekawszy, stwierdził pieśniarz, nie zwracając się do nikogo konkretnego. Ciekawe, kogo przyślą nam transportem z zachodu. Z zachodu? Spytał Nathaniel. Tak, ma przybyć dzisiaj, wyjaśnił Duncan. Trochę zapasów wraz z trójką rekrutów. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się was przez następne 2 lub 3 dni. No cóż, postanowiłem nadać odpowiednie tempo. Odparł arystokrata. Nie mogłem się doczekać tej nowej komandorii. Jestem pewny, że człowiek z twoim pochodzeniem będzie nią po prostu zachwycony. Jakimś sposobem w głosie Barda nie zabrzmiał nawet cień kpiny. Podróż zajęła im jeszcze ponad godzinę. Dla Duncana była to wyjątkowo nieprzyjemna wycieczka, choć Edwin wydawał się szczerze rozbawiony sytuacją. Wczesnym wieczorem ich oczom ukazała się komandoria 54. Drewniana palisada otaczała pierwotną strażnicę Legionu, okupującą niewielki obszar między linią traktu a brzegiem głębokiego jeziora. Wewnątrz ogrodzenia znajdowała się przede wszystkim stara, pokryta mchem kamienna wieża. Do niej przylegał podłużny, częściowo wkopany w ziemię drewniany barak. Centralny punkt dziedzińca stanowiła stara kamienna studnia. Były tu jeszcze dość duże stajnie i niewielka przystań, obok której na brzeg wyciągnięto małą łódkę. Na powitanie wyszedł Magnus, wielki, ruralistyczny osiłek, jak zwykł określać go Edwin. Nathaniel ocenił całe miejsce bardzo krytycznym spojrzeniem. Gdzie są kwatery dla wysoko urodzonych rekrutów? Zapytał. Wszyscy rekruci śpią razem w baraku, wskazał Duncan. W wieży jest jeden pokój, ale należy on do Olafa, naszego szarego płaszcza. Nathaniel wyraźnie nie wydawał się z tego zadowolony. Ty, zawołał do Magnusa, zajmij się naszymi końmi. Lucius, weźmiesz mój bagaż. Ku irytacji Duncana obaj posłusznie przystąpili do wykonania zleconych im zadań. Dowódca rekrutów zeskoczył z konia i rzucił lejce Magnusowi, trochę zły na siebie, że to robi, po czym ruszył za arystokratą w kierunku baraku. W podłużnym pomieszczeniu pod ścianami stało w równych odstępach 10 drewnianych łóżek. Szlachcic z rosnącą dezaprobatą potupał w klepisko podłogi. Połóżcie moje rzeczy tutaj, nakazał siadając na jednym z łóżek. Tu śpi Magnus, zaprotestował Duncan. Zdawało się, że Nathaniel dopiero teraz zauważył wielkoluda. Wezmę twoje łóżko, możesz sobie wybrać inne. Zwrócił się do postawnego rekruta. Luciusie, ty zajmij łóżko obok, żebym miał cię pod ręką. Tu śpi Magnus, powtórzył twardo dowódca rekrutów. Wybacz, może nie dosłyszałeś za pierwszym razem, jestem księciem. Byłeś księciem. Po miedzianym pierścieniu zdobiącym twój palec wnioskuję, że jesteś raczej rekrutem Szarej Straży, tak samo jak Magnus. Urocze! Nathaniel roześmiał się. Równość, braterstwo i wspólna walka z magami i siłami ciemności, jak w balladach, prawda? Naprawdę, zaczynam cię lubić, duwanie. Duncanie. Nie będę się sprzeczał, a teraz wracając do mojego łóżka, jego łóżka. Chyba jednak nie zacznę cię lubić. Przeżyję, a teraz... Nie szkodzi. Przerwał Magnus, stawiając skrzynkę we wskazanym miejscu. Pan może zająć to łóżko. Duncan, nie mając już właściwie nic do dodania, po prostu odwrócił się i wyszedł na zewnątrz. Przez chwilę przeklinał pod nosem, po czym rozejrzał się po dziedzińcu. Dostrzegł Edwina siedzącego na pieńku obok wejścia do starej wieży. Ten książęcy bufon traktuje ich jak swoją własność, poskarżył się podchodząc bliżej. Szokujące. Kto by się tego spodziewał po kimś takim? A oni zdają się nie mieć nic przeciwko. Duncan całkowicie zignorował drwinę. Zachowują się jak jego służący. Ty zachowujesz się jak służący Olafa. To co innego. Olaf jest szarym płaszczem i naszym przełożonym, nie jakimś nadętym arystokratą. Wiesz, na czym polega twój problem? Przerwał mu Edwin. Wychowałeś się w Szarej Straży. Co to ma... To, że może i zobaczyłeś kawał świata, ale nigdy faktycznie w nim nie żyłeś. Kilka metrów dalej na środku dziedzińca stała Kassandra. Dziewczyna nachylała się nad starą kamienną studnią i z wyraźnym zainteresowaniem wpatrywała w ciemną otchłań poniżej. Popatrz, dodał Bart. Odkąd przyjechaliśmy, zsiadła z konia, podeszła do studni i od tamtej pory się nie ruszyła. Myślisz, że chce skoczyć? Myślę, że ktoś z nas powinien ją o to zapytać. A ja myślę, że to doskonałe zadanie dla dowódcy rekrutów, stwierdził z przekonaniem Edwin. Ta studnia i tak jest zapieczętowana kratą. Dowódca rekrutów spróbował uniku, ale odpowiedzialna część jego natury ostatecznie wzięła górę. Wzruszył ramionami i podszedł do dziewczyny. Masz na imię Kassandra, tak? Dziewczyna nie zareagowała, więc Duncan postanowił zwrócić na siebie uwagę, kładąc rękę na jej ramieniu. Tym razem reakcja była błyskawiczna. W ułamku sekundy Kassandra znalazła się dwa kroki dalej, ściskając sztylet i wbijając w niego spojrzenie drapieżnika, gotowego do ataku. Spokojnie, powiedział mężczyzna, podnosząc ręce wyżej, by pokazać, że jest nieuzbrojony. Nie zrobię ci krzywdy, Chciałem tylko porozmawiać.
Nie lubię. Kassandra zrobiła krok do tyłu, obchodząc studnię. Nie lubię, kiedy się mnie dotyka.
Dopiero kiedy znalazła się po przeciwnej stronie studni, ostrze zniknęło z jej ręki równie szybko, jak się pojawiło. Wzrok znów wbiła w głęboką ciemność. To stara studnia. Jakoś nic lepszego nie przyszło mężczyźnie do głowy. Pewnie równie stara jak wieża.
Starsza, stwierdziła stanowczo Kassandra, nie podnosząc wzroku.
Duncan nie miał pojęcia, co jeszcze może powiedzieć. W tej dziewczynie było coś niepokojącego. Z tym większą ulgą powitał widok wjeżdżających przez bramę jeźdźców. Na pierwszym koniu jechał Olaf, wysoki, chudy, wręcz kościsty szary strażnik. Jego ubiór był stary, zniszczony i wielokrotnie połatany. Pod tym względem doskonale współgrał z poznaczoną licznymi bliznami twarzą. W całej postaci Olafa było coś, co przywodziło na myśl wieżę, w której mieszkał. Pradawną, wyniszczoną, lecz nadal funkcjonalną ruinę. Za Olafem podążali kolejno nowi rekruci, dwoje konno i jeden na wyładowanym po brzegi wozie. Na pierwszym koniu jechał Nord. Potężnie zbudowany mężczyzna był typowym przedstawicielem wojowników znad północnego morza. Miał długie włosy koloru słomy. Takie same porastały jego twarz, potężną brodą opadając na klatkę piersiową w dwóch warkoczach. Ubrany był tylko w spodnie, eksponując pokryty tatuażami tors. Do siodła przytroczone miał cztery topory, różnych rozmiarów i kształtów. Następny był wóz z zapasami. Kierowała nim atletycznie zbudowana blondynka, ubrana w białą, dosyć obcisłą koszulinę, która ledwo była w stanie pomieścić widowiskowych rozmiarów biust. Trochę odwracało to uwagę od faktu, że kobieta była uzbrojona w miecz i dwa sztylety. Ostatnim jeźdźcem również była dziewczyna. I to wyjątkowo piękna dziewczyna. Długowłosa brunetka o zielonych oczach, ubrana po męsku, lecz elegancko, w stylu typowym dla wolnych miast. Było w niej coś wyniosłego, ale delikatnego zarazem.
Duncan do mnie. Z zamyślenia wyrwał go głos dowódcy. Mamy nowych rekrutów, spotkałem ich w Nowej Srebrnicy. A ci to kto?
Wskazał na mężczyzn wychodzących właśnie z baraku.
Nowi rekruci przyjechali dzisiaj z południa.
Wcześnie.
Mieliśmy dobre tempo, wtrącił szlachcic podchodząc. Może się przedstawię?
Nie trzeba. Szary strażnik zeskoczył z konia. Zbierzcie się za chwilę obok studni, zrobimy wam małą odprawę. Ruszył szybkim krokiem w kierunku wieży.
Młodzian zasalutował plecom swojego przełożonego, po czym spróbował pomóc pięknej brunetce zsiąść z konia. Nie był niestety jedynym, któremu przyszło to do głowy.
Pani pozwoli, że pomogę, padły słowa podkreślone doskonałym, książęcym uśmiechem.
Dziękuję. Dziewczyna odwzajemniła uśmiech, przyjmując pomoc.
Pani pozwoli, że się przedstawię. Nathaniel Everson z Terylu. Skłonił się, całując jej dłoń.
Czy Eversonowie nie są rodziną panującą w Terylu?
Istotnie zdaje się, że chyba są. Wahanie w głosie Nathaniela było perfekcyjnie niewymuszone.
Ej, ty! Głos blondynki z wozu zabrzmiał jak na musztrze. Rusz tyłek i pomóż mi to rozładować.
Oczywiście, stwierdził Duncan, ruszając w jej stronę i próbując ignorować wyraz rozbawienia na twarzy obserwującego ich z boku Edwina.
Witajcie, bando gówniarzy!
Przywitał się Olaf kilka chwil później z dezaprobatą, patrząc na grupę zebraną na dziedzińcu.
To urocze miejsce, w którym się znajdujecie, to komandoria 54 Zakonu Szarej Straży. Znana również jako Kurwidołek.
Jesteśmy tu, bo zanim wszystko poszło w cholerę, tutejsze wzgórza słynęły z bogatych złóż. Gdyby udało się wznowić wydobycie w tutejszych kopalniach, być może te tereny wróciłyby na łono cywilizacji, a wtedy my, Szara Straż, moglibyśmy stwierdzić, że to nasza zasługa, co da nam strategiczną przewagę i pozwoli pokierować losami tych terenów. Niestety, nawet jeśli się uda, efekty i tak nie będą widoczne wcześniej niż za kilka lat. Dlatego też Rada Zakonu uznała, że zamiast przysyłać tu pełną obsadę szarych płaszczy, wystarczy umieścić na tym zadupiu bandę rekrutów i jednego weterana w charakterze dowódcy. Znaczy mnie.
Wskazał palcem na swoje gęste, czarne wąsiska. Wiatr zawiał ciut mocniej, lekko poruszając zniszczonym płaszczem Olafa, jakby dla podkreślenia jego słów.
Przez najbliższe miesiące zajmiemy się głównie nawiązywaniem przyjaznych stosunków z miejscową ludnością, pomaganiem w rozwiązywaniu jej problemów, patrolowaniem traktów, koordynowaniem prac przy wznowieniu wydobycia w kopalniach i tym podobnymi. Tylko nie myślcie sobie, że to będzie sielanka. Jesteśmy na rubieży. Do najbliższej komandorii straży jedzie się prawie tydzień. W podobnej odległości znajduje się najbliższa siła zbrojna, którą moglibyśmy poprosić o pomoc. Co więcej, jeśli przetrwacie następny rok, nadal będziecie musieli starać się sprostać moim wymaganiom. Ci, którym się uda, zasłużą sobie na miejsce pośród szarych strażników. Reszta albo się złamie i wycofa, albo zginie. I pamiętajcie, tylko 4 na 10 rekrutów faktycznie dostaje płaszcz. Z pozostałych 6 2 zwykle rezygnuje, 2 po prostu się nie nadaje i 2 ginie. Ostatnie słowa wypowiedział, patrząc im prosto w oczy, jakby zastanawiał się, kto z nich pierwszy wyląduje w grobie. Przez chwilę chodził w tej z powrotem wzdłuż szeregu, przyglądając się zebranym, wreszcie wznowił przemowę. Tych 3 po prawej to Duncan, Magnus i Edwin. Pierwszy pełni funkcję dowódcy rekrutów, choć kto wie, czy nie ma wśród was lepszego kandydata. Słowa nie były skierowane do nikogo konkretnego, co nie przeszkodziło Nathanielowi błysnąć swoimi doskonale białymi, książęcymi zębami w uśmiechu triumfu. Pozostali 2 to Wielkolud i Śmieszek. Przez pierwszych kilka dni będą was niańczyć, bo znają już teren, a ja nie mam na to czasu. Wasze imiona, szczerze mówiąc, gówno mnie obchodzą, ale muszę wiedzieć, co potraficie, więc zacznijmy od mojej lewej. Tak, to oznacza ciebie, Nordzie. Ulgar, Vulgarson z... Nieważne, przerwał Olaf. Potrafisz władać tym toporem? Zabiłem już 5 osób. Świetnie. Przyjmę, że niektóre z nich nawet się broniły. Jesteś spory, to dobrze. Ludzie nie będą chcieli z tobą zadzierać. Na razie chyba nazwę cię po prostu Nordem. Następny. Jestem Nathaniel Everson, 3 syn księcia Eversona, władcy Terylu. Nie! Kolejny ostry okrzyk. Byłeś synem władcy Terylu, teraz jesteś po prostu Nathaniel. Wiem, jak chowają się władcy Terylu, więc wiem też, czego cię już nauczyli, książę. Następna. Po prostu Klara, powiedziała stojąco obok brunetka, spoglądając na rozmówcę z czysto arystokratyczną godnością. Widzisz, książę, mamy tu kogoś, kto szybko się uczy. Co potrafisz, po prostu Klaro? Jeżdżę konno, potrafię czytać i pisać, miałam też nauczyciela szermierki. Starczy, słyszę po akcencie, że to wolne miasta zachodu. Wiem, czego się tam uczy młode damy. Młoda damo. Przejdźmy dalej. Matylda, powiedziała atletyczna blondynka. Potrafię walczyć. Dobrze. I to mi się podoba. Prosto, wymownie. Może nawet zapamiętam twoje imię. Następny. Lucius. Wykrztusił z siebie młodzieniec, wyglądając, jakby miał zamiar stracić przytomność. Wychowałem się w klasztorze na... Umiem czytać i pisać i dużo czytałem. Przyszły kruk, co? No cóż, ktoś w tym zakonie musi umieć myśleć. Nazwiemy cię mnichem, łatwo będzie poznać po fryzurze. I wreszcie ty. Dziewczyna na końcu szeregu stała z oczami wbitymi w niebo. Ej, dziewko, słyszysz mnie? Tak, odpowiedziała sennie. To może się przedstaw. Kassandra. Olaf zerknął na zgromadzonych, jakby zastanawiając się, czy nie staje się właśnie ofiarą jakiegoś żartu. A co potrafisz, Kassandro? Spytał wreszcie. Byłam wcześniej sztukmistrzem, stwierdziła powoli dziewczyna. Sztukmistrzem? A co potrafiłaś robić jako ten sztukmistrz? Rozśmieszałam ludzi, chodziłam po linie, żonglowałam. Stałam na głowie na pędzącym koniu, plułam ogniem i czasami jeszcze rzucałam nożami z przepaską na oczach. Byłam błaznem. Czekaj. Olaf rozejrzał się po dziedzińcu. Byłabyś w stanie trafić tamto jabłko? Nóż przeleciał obok jego ucha i trafił w owoc. Starzec odwrócił się błyskawicznie, ale Kassandra stała dokładnie w tej samej pozycji co chwilkę wcześniej, nadal patrząc wprost na niego. Niezłe oko, stwierdził, zastanawiając się, skąd dziewczyna w ogóle wyciągnęła ostrze. Potrafisz też strzelać z łuku? Nie wiem, nigdy nie miałam łuku. Jej wzrok znów wbił się w niebo. Ta, ciebie chyba nazwiemy wariatką. Dowódca wrócił na środek i jeszcze raz przyjrzał się wszystkim, po czym przystąpił do drugiej części swojej odprawy. Jak wspomniałem, przed upadkiem było to tętniące życiem miejsce, ale plagę przetrwała tylko jedna mała osada. Jakieś pół wieku temu nowi osadnicy zamieszkali w ruinach największego miasta w tej okolicy. Od tamtej pory liczba osiedli na tym terenie wzrosła do 6. Na północ od nas, na skrzyżowaniu starych traktów, leży Nowa Srebrnica. To największa mieścina w okolicy. Po drugiej stronie głębokiego jeziora, za tamtą wyspą, jest wioska rybacka o nazwie Głębinówka. Na południowym zachodzie mamy Stary Dąb. Tamtejsi ludzie mieszkali tu jeszcze przed upadkiem, więc chyba można ich uznać za tubylców. Na południowym wschodzie mamy Nową Wioskę. Jak nie trudno się domyślić, to najnowsze sioło w tym sąsiedztwie. Liczy sobie zaledwie jakieś 20 lat, choć w większości zamieszkują je osoby, którym zrobiło się za ciasno w Nowej Srebrnicy. Na wschód od nas, tuż przy granicy Wielkiej Puszczy, znajduje się Rubieżnica. To mały przysiółek. Zamieszkały głównie przez łowców i drwali. Jest jeszcze jedno miejsce na północy pośród wzgórz. Miejscowi nazywają je po prostu Daleką Osadą. Tamtejsi nie są zbyt skorzy do bratania się z innymi. Szczerze mówiąc, po miesiącu tutaj nie spotkałem nikogo stamtąd. Poza tym w pobliżu jest sporo samotnych gospodarstw, utrzymywanych przez pojedyncze rodziny. Czasami dosyć liczne. Szczegóły poznacie na swoim pierwszym patrolu, zapewne już jutro. Na dziś wystarczy. Zapasy z wozu zanieście do spiżarni pod wieżą. Duncan, wskażesz im gdzie. Robi się już ciemno, więc będzie też trzeba przyrządzić kolację. Tym zajmuje się wielkolud. Chyba, że ktoś z was potrafi przygotować coś więcej niż ziemniaki ze słoniną. Resztę wieczoru macie wolną. Jutro rano zajmiemy się wdrożeniem was w nowe obowiązki. Rozejść się.